Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Irena Usztangar, dzień dobry i zapraszam Państwa na regionalny punkt widzenia. A dziś naszymi i Państwa gośćmi są dr Krzysztof Matyla, wiceprezes zarządu Business Center Club, kanclerz Loży Bydgoskiej.
Dzień dobry.
Witold Jankowiak, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.
Dzień dobry.
No i Sławomir Witkowicz, członek zarządu głównego Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry, witam pana.
Jak minął panom weekend? Mam nadzieję, że dobrze.
Motocyklowo. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów przy okazji.
No tak, bo pan jeszcze członek bractwa Harley Davidson.
Tak, to prawda. Cały tydzień praktycznie byliśmy na zlocie w Myślęcinku.
Ale naszą dyskusję zacznijmy od sprawy, którą śledzi wiele osób. Z pewnością tych, które jeżdżą samochodami, mają firmy transportowe, czy te, w których transport stanowi duży udział w kosztach działania. Rosnące ceny paliw. Średnia ceny benzyny bezołowiowej 95 przekroczyła 5 zł za litr. Ceny na poszczególnych stacjach są co prawda różne, ale nie zmienia to faktu, że w ostatnich tygodniach one po prostu rosły. Powody na razie zewnętrzne, niepewna sytuacja międzynarodowa, w konsekwencji rosnące ceny dolara, ceny ropy na światowych rynkach, a to nakłada się, na to nakłada się spadek ceny wartości złotego do dolara. No i analitycy prognozują, że do ceny litra paliwa powyżej 5 zł za litr będziemy musieli się przyzwyczaić przez kilka miesięcy. To chyba niezbyt dobra perspektywa.
No, po pierwsze trzeba wyjść od tego, że 59% ceny paliwa to są podatki, tak? Jest naliczany podatek od podatku, VAT jest naliczany od akcyzy, więc no, państwo na tym robi doskonały interes. Natomiast przypominam, że zawsze warto w takich momentach spojrzeć na bazowe elementy ceny benzyny, czyli kurs ropy. Tak przyglądam się kursom dynamicznym.
Od początku roku 18% w górę.
Okej, ale w perspektywie ostatnich 10 lat mamy niższą cenę za baryłkę. Tak? No w tym momencie jest nieco ponad $75 za baryłkę, a w 2008 roku cena sięgnęła 150. Czyli jesteśmy 2 razy taniej niż wtedy, a paliwo jest droższe. Tak? Czyli to są nie tylko te elementy dotyczące, że cena ropy wzrosła, bo to jest takie magiczne stwierdzenie, że cena ropy wzrosła, tylko tym cena benzyny musi na stacji wzrosnąć. Otóż niekoniecznie. Przypominam, że święta zasada producentów paliw jest taka, że wtedy, kiedy ceny ropy idą w górę, oni podnoszą ceny, a wtedy, kiedy spadają ceny ropy, nic nie robią. Tak? No to jest po prostu twardy biznes. I teraz, jeżeli jest zawierucha na świecie, jeśli chodzi o ceny ropy, przypominam, że zmienił nam się sposób kupowania ropy. Kupujemy więcej nie od Rosji, tylko przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, a to jest uzależnione od ceny na Bliskim Wschodzie i ceny za dolara, a niestety złotówka jest słaba w ostatnim okresie. I to są elementy, które nam podrażają cenę benzyny. Natomiast tak jak jest na rynkach papierów wartościowych, takich na cenie ropy, raz cena idzie ropy w górę, raz idzie cena w dół. Tylko tu niestety mamy aż tak dużo zmiennych, że jak nie liczymy, tak nam cena paliwa idzie do góry. Ja pocieszam się tym, że taki na przykład gaz, którego struktura, wartość bazowa, a podatki jest trochę korzystniejsza.
Na razie.
Na razie, to prawda. Jest w okolicach 2 zł z kawałkiem. Natomiast mam taką zabawną anegdotę polegającą na tym, że mój kolega jest producentem instalacji gazowych, drugim co do wielkości w Polsce. Jednym z dużych dystrybutorów, kilka tysięcy instalacji sprzedaje. I on mówi, że codziennie rano analizuje swój biznes od ceny ropy, więc znając życie, to on teraz mówi fajnie, fantastycznie ceny instalacji, znaczy nie tyle ceny instalacji, co liczba instalacji gazowych rośnie. Ja chciałbym, żeby dożyć takiego momentu, gdzie państwo stwierdzi, że cena benzyny na stacjach benzynowych jest tak cenotwórcza dla innych składników, że warto odpuścić obciążenie fiskalne na benzynie, żeby odzyskać sobie w pozostałych produktach na rynku, transporcie, produkcie żywności i wszystkich innych składników.
To była opinia doktora Krzysztofa Matyli z BCC, a teraz pan Witold Jankowiak, Lewiatan.
Cóż dodać? Mogę tylko powiedzieć, że drażni nieco sposób narracji. Kiedy się mówi o wzrostach cen paliw, to już zawsze niejako pada w tle USA i Iran, sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że o tych czynnikach nie mówią politycy, ale analitycy rynku paliwowego. Kogoś kryją?
Nie, no jasne. zasadniczo chodziłoby o to, żeby pokazać sprawę tak, jak stoi rzeczywiście. Mhm. Najłatwiej wspomnieć prezydenta Trumpa i zamieszanie na Bliskim Wschodzie i to, że wszyscy są winni, tylko nie my. No to nie jest tak do końca. To mój przedmówca chyba wyraźnie to określił.
Z drugiej strony też padają argumenty, że Polska jest cały czas krajem, który ma najtańsze paliwo w Europie, czy jedne z najtańszych paliw w Europie i mniejszy udział podatków w końcowej cenie paliwa.
Nominalnie. Mhm. Bo jeżeli to byśmy...
Sławomir Witkowicz.
Jeżeli byśmy to przyłożyli do jak gdyby potencjału, jakim dysponuje konsument, tak? Czyli ile ma pieniędzy do wydania, no to wcale nie mówimy o niskich cenach paliwa, tak? No, nawet jeżeli ono jest tańsze niż w Niemczech, tak? Czyli niedaleko stąd, to w stosunku do normalnie zarabiającego Niemca, no to ono jest zdecydowanie w tym momencie droższe, tak? Z naszego punktu widzenia.
Ile litrów masz za pensję kupić?
Tak, dokładnie, no to tutaj widzimy.
Czyli mówimy o tak zwanej sile nabywczej.
Państwo... Patrzę na to z takiego też punktu widzenia, że państwo traktuje możliwość opodatkowania podatkiem od podatku i jeszcze do tego VAT i jeszcze kolejny podatek lub jakaś inna opłata, tak, naliczona, bo to nie zawsze będziemy nazywali podatkiem, z tego wszystkiego, jako doskonałe źródło, tanie źródło, proste źródło pozyskiwania dodatkowych środków, zapominając, jakie są też tego konsekwencje, bo tutaj pan doktor Matela już zwrócił na to uwagę, tak, to się wiąże ze wzrostem kosztów utrzymania, kosztów transportu, kosztów żywności, tak, tego wszystkiego.
Czyli rośnie nam inflacja.
Tak naprawdę spadkiem też możliwości dysponowania pieniędzmi przez konsumentów, przez obywateli. To jest zawsze uderzenie, tak? Jakby na to nie patrzył. No w tym dobrze będą się trzymały tylko wielkie koncerny, tak? No bo rzeczywiście to jest tak, że jak cena ropy rośnie, to my podnosimy koszty później, tak, na stacji benzynowej. Natomiast jeżeli spada, no to niekoniecznie, bo zawsze mamy te stare zapasy, bo to zawsze był taki argument jeszcze.
No ale ostatnio mieliśmy też konferencję wiceprezesa Orlenu i głównego ekonomisty tej spółki paliwowej, którzy zarzekali się, że władze tej spółki robią wszystko, to za chwilę, bo mówimy już powoli o opłacie emisyjnej, że przy tych rosnących cenach ropy naftowej, ceny paliw...
PR polskim, i marketing jest, no co trzeba powiedzieć, żeby ładną, dobrą twarz zachować.
No dobrze, teraz podejmijmy temat, o którym już po części tutaj panowie wspominali, a przynajmniej Sławomir Witkowicz. No, pojawiły się też obawy, że ceny paliw mogą wzrosnąć z uwagi na plany wprowadzenia od nowego roku tak zwanej opłaty emisyjnej. Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a także niektórych innych ustaw. Zakłada on stworzenie funduszu niskoemisyjnego transportu i wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane między innymi z rozwojem elektromobilności. Jeśli chodzi o koszta, no to ma być opłata, ma wynieść 80 zł od każdego 1000 litrów paliwa, czyli mówiąc wprost 8 groszy na każdym litrze paliwa ma dotyczyć ta opłata emisyjna. I tutaj też mamy różne zdania. Jedni twierdzą, że to kolejny podatek i to jest niemożliwe, żeby nie odbił się na cenie paliwa, czytaj, żeby ceny paliwa nie poszły w górę. Ministerstwo Energii twierdzi z kolei, że opłata nie spowoduje wzrostu cen paliw. Obciążenie związane z tą opłatą emisyjną mają wziąć na siebie państwowe spółki paliwowe, decydując się na niewielkie zmniejszenie rentowności własnych przedsiębiorstw. To jest prawdopodobny scenariusz?
To pierwszy przypadek na świecie albo w skali galaktyki, gdzie podniesienie ceny surowca, czyli no, bo podatek w pewnym sensie jest rodzajem surowca dla producenta paliw, nie odbije się na cenie sprzedaży. No to jest normalne to, że jeżeli firma dostaje obciążenie od państwa na to, że ma zapłacić 8 groszy, więc na litrze, no to dolicza 8 groszy do ceny,
no tak,
na wyjście.
Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że na razie mamy dwa koncerny z większościowym udziałem Skarbu Państwa, czyli Lotos i PKN Orlen. Są też plany, żeby doszło do fuzji tych spółek. Rzeczywiście, no, może być taka sytuacja, że no,
polityczna decyzja,
te koncerny,
tak?
zostają niejako zmuszone do utrzymania cen w pewnych ryzach. Politycy Prawa i Sprawiedliwości też mówią, że w takim razie inni zostaną zmuszeni, bo konkurencja, w cudzysłowie, do tego zmusi, żeby nie podnosić cen, bo wtedy konsumenci po prostu będą tankować tam, gdzie taniej.
Ale tak to nie działa. Przecież jeżeli do ceny hipermarketu dodamy opłatę powierzchniową, no to na następnego dnia hipermarket podnosi ceny. Jeżeli pan mówi o tym, że są dwie firmy państwowe, PKN Orlen i Lotos, fantastycznie. Po drugie jest więcej dostawców i producentów paliwa na rynku, jest pewnie kilku znaczących graczy, a po trzecie zdaje się, że PKN Orlen jest spółką notowaną na giełdzie, tak więc inwestorzy pewnie oczywiście oszaleli, tak, podnieście ceny, natychmiast zarabiacie pieniądze tak jak wszyscy i tym się cała historia skończy, tak więc politycy powiedzą, robiliśmy wszystko, marketingowcy z Orlenu i z Lotosu powiedzą, robiliśmy wszystko, ale się nie udało, tak, no cena musiała wzrosnąć. No tym się skończy, twarda ekonomia, twardy biznes na koniec dnia. Jeżeli każde przedsiębiorstwo biznesowe sobie funkcjonuje, to nie ma pojęcia w ekonomii czegoś tak jak wystarczający zysk. Tak? Nie istnieje coś takiego i nie będzie istniało. Każdy chce zarabiać więcej. Tak?
No. Proszę zwrócić uwagę, w jakiej trudnej sytuacji znalazł się prezes Orlen. On musi mówić takie rzeczy. I właściwie chcę, żebyśmy wierzyli, że tak to będzie funkcjonowało. No nie będzie. Jest taka stara zasada, że cel nie uświęca środków. Rzeczywiście cel jest dobry, bo trzeba wspierać elektromobilność i te innowacje, jeśli chodzi o transport.
No tak, bo to jeszcze
ale rozwiązanie jest fatalne.
O celu, na który ma być ta opłata emisyjna przeznaczona.
W tym mitycznym celu. Miliona samochodów elektrycznych dla obywateli.
Ktoś chce, żebyśmy wierzyli w to, że ceny paliw pójdą z tego względu w górę, to jest kwestia wiary i my nie wierzymy.
Ja myślę tak, że rząd Morawieckiego ma teraz wielki klops, jak mówić jednocześnie dobrze o jednym i o drugim. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące wzrostu elektromobilności i zmniejszenia emisji gazów szkodliwych, no to rozwiązania już istnieją na świecie. Tak? Jednym płynnym ruchem państwo powinno wspierać stacje, które zakładają ładowarki, tak? I tutaj trochę obniżyć im, ułatwić życie. Z drugiej strony powinni ułatwić rejestrację i import samochodów elektrycznych. Zdaje się, że od kilku lat mówimy o tym, że powinny być złagodzone warunki dla importu samochodów elektrycznych, całkowicie elektrycznych. Natomiast chodzenie i opowiadanie na mieście, że zrobimy za chwilę milion samochodów, to jest rzeczywiście trochę science fiction trąci. Lepiej powiedzieć, stworzymy warunki dla tego, żeby mogła się elektromobilność rozwijać, a tych warunków nie ma, tak?
Problem pana premiera Morawieckiego polega na tym, że on nie chce sprowadzać samochodów elektrycznych. My mamy być wiodącym producentem.
Tak, to ma być, ale
ja nie mówię, że źle. Mhm. Mówię, że to ma być jedno z głównych kół zamachowych i taki współczynnik, taki wskaźnik innowacyjności, rozwoju nowoczesnym. To jeszcze warto zwrócić uwagę, jakimi samochodami jeździ przeciętny Polak, tak? No to powiem tak, to nie jest 3- czy 5-letni samochód sprowadzony z Francji czy z Niemiec, raczej to co najmniej kilkunastoletni, tak, z tego wszystkiego. To jest jeszcze kwestia, jakie są możliwości nabywcze, tak, bo mówienie, że będzie dopłata 25 tysięcy złotych, tak, no powiem tak, ja już trochę żyję w naszym kochanym kraju, no chciałbym doczekać takiego momentu, że jeżeli pójdę i chcę kupić nowy samochód elektryczny, państwo polskie dorzuci mi 25 tysięcy do tej ceny, czyli mniej więcej tam pewnie, wiecie, 1/3 będzie, bo one są przecież droższe niż przeciętne samochody, tak?
I zamykając na razie ten temat, stwierdzamy jedno, na pewno to będą drogie wakacje, jeśli chodzi o wyjazdy. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Es una guerra de toma y dame, pues dame eso que tiene. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quieras.
Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué por mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo
nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, yo creo que sí.
Yo soy un masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie. Nadie.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
No i witamy po muzycznym oddechu. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dr Krzysztof Matela, reprezentujący BCC, Witold Jankowiak, Lewiatan i Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych. Mówiliśmy już o cenach paliw, teraz o planach powstania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Już ponad miesiąc trwa w Sejmie protest rodziców osób niepełnosprawnych, samych osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, one domagają się 500 zł wsparcia co miesiąc. W gotówce. Rząd z kolei niedawno przedstawił mapę drogową budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych złożą się osoby zarabiające powyżej 1 000 000 zł rocznie. Środki będą też pochodzić z Funduszu Pracy. Jeśli chodzi o te środki z Funduszu Pracy, to nie zmieni się składka jako taka, tylko że będzie inaczej dzielona. Jeśli chodzi o te osoby najlepiej zarabiające, to ten nowy podatek ma objąć osoby, które rocznie zarabiają powyżej 1 000 000 zł. No i właśnie, pomoc dla niepełnosprawnych jest uzasadniona, ale forma finansowania jest niewłaściwa. Tak komentuje to Jeremi Mordasewicz, czyli Konfederacja Lewiatan. I może od pana Witolda rozpoczniemy teraz.
To jest to samo. Cel nie uświęca środków. Wszyscy zgadzamy się co do celu. Rozwiązania pozostają dość dyskusyjne. Fundusz Pracy nie został po to stworzony, żeby wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Z całym dla nich szacunkiem. On jest stworzony po to, żeby aktywizować zawodowo ludzi, którzy aktywni zawodowo nie są. I to jest problem w Polsce. No, na 100 osób w wieku tak zwanym produkcyjnym pracuje 71.
Ale osoby niepełnosprawne też poniekąd należą do takiej grupy.
Słusznie, więc należy je wspierać, ale nie w ten sposób, w jaki to zostało zaproponowane, dlatego że Fundusz Pracy ma wspierać ich aktywność zawodową. Tak? Do tego został stworzony. Jeśli zaczniemy go wykorzystywać do różnych innych rzeczy, to się po prostu rozmyje i koniec. Nie będzie Funduszu Pracy, na który przecież pracodawcy czy przedsiębiorcy ułożą pieniądze.
No? Nie mając wpływu na wydatkowanie.
Oczywiście. No, kwestia opodatkowania osób najlepiej zarabiających jest dyskusyjna jak świat światem. No cóż, z naszego punktu widzenia jest to po prostu niesprawiedliwe. Chyba lepiej próbować szukać tych pieniędzy w innych miejscach, które można na różne sposoby wskazywać. Chociażby, to zresztą Lewiatan czy inne organizacje pracodawców, przedsiębiorców powtarzają, zmniejszając koszty pracy, zmniejszając opodatkowanie i w ten sposób próbować rozruszać biznes. Mhm. A nie zabierać tym, którzy sobie radzą dobrze, stwarzają miejsca pracy, biorą na siebie odpowiedzialność za to, że gospodarka się kręci dobrze i narzucać kolejne daniny.
Ale z drugiej strony można powiedzieć, że 4 000 zł rocznie dla takiej osoby to jest dużo?
Ja myślę, że tu wychodzimy od trochę innego końca tego problemu. Mhm. To, że należy pomagać osobom, opiekującym się osobą niepełnosprawną, jest dla mnie oczywiste. Sam mam przyjaciela, który ma córkę niepełnosprawną i wiem, że to wymaga wielkiego poświęcenia ze strony rodziców i tak naprawdę to jedno z rodziców jest stałą opiekunką, czy stałym opiekunem takiego dziecka, później...
Czyli włączona z pracy zawodowej...
Znaczy rezygnuje z pracy zawodowej, zajmuje się opieką dzieci niepełnosprawnych, a później już no, dorosły, tak, no bo są takie osoby, które w ogóle nie są w stanie pracować, nie będą w stanie pracować. To jest po prostu, no tak jest. Wielkie nieszczęście, ale trzeba się zajmować tymi osobami. Wyżywienie, pampersy, lekarstwo, rehabilitację, wszystkie inne rzeczy. I teraz, jeżeli państwo z jednej strony pobiera podatki na wielu, wielu różnych poziomach, kilkadziesiąt typów podatków, każdy z nas płaci świadomie, bądź nie, bezpośrednio, bądź pośrednio. Państwo ma dużo pieniędzy, państwo generalnie w ogóle nie ma pieniędzy, tylko musi najpierw zabrać, żeby dać innym. I teraz redystrybucja pieniądza, gdzie jedną ręką rozdaje się na prawo i lewo pieniądze, na przykład 500+, bez znaczenia jest to, jakie są dochody po stronie beneficjenta, czyli tego, który bierze pieniądze. To jest to z jednej strony. Z drugiej strony państwo nie pomaga tym osobom, które ewidentnie nie są w stanie sobie poradzić na rynku i one potrzebują na proste rzeczy, lekarstwa, tak jak powiedziałem, rehabilitacja, pieluchy. To budzi się w ludziach sprzeciw społeczny. Natomiast szukanie kogoś, kto się do tego dorzuci i tworzenie dodatkowych obciążeń pracy, tak, no bo to się do tego sprowadza. Wśród osób, które zarabiają wyżej, to jest szukanie wspólnego winnego, który za tą całą sytuację odpowiada. Natomiast przypominam, że osoby najlepiej zarabiające to najprawdopodobniej są właściciele firm, które dają pracę innym ludziom. Najprawdopodobniej ludzie, którzy doskonale potrafią inwestować, no bo nie zarobili pieniędzy znikąd, nie spadły im z nieba, tylko zarobili. I obciążanie ich dodatkową opłatą jest wtedy niesprawiedliwe. Natomiast przypominam, że państwo jest słabym redystrybutorem pieniądza. Z najnowszych badań wynika, że żeby wypłacić 500+, państwo musi zabrać 612 zł, tak? Więc gdzieś po drodze cudownie znika nam 112 zł na każdą osobę, której państwo wypłaca 500 zł. W związku z tym ja jestem zawsze zwolennikiem najprostszych w świecie rozwiązań. Twórzmy lepsze warunki pracy, obniżmy koszty pracy, wtedy rentowność tego całego organizmu ekonomicznego, jakim jest państwo i przedsiębiorstwo, wzrośnie. Przede wszystkim chodzi o efektywność, a nie chodzi o dodatkowe dokręcanie śruby przedsiębiorcom, żeby płacili więcej pieniędzy. Osób, które najwięcej zarabiają, paradoksalnie jest bardzo mało. Natomiast one w związku z tym, że apetyt na zarabianie pieniędzy nie ma końca, przerzucą te obciążenia i na przykład nie dadzą podwyżki swoim pracownikom i kółko się domknie z drugiej strony. Natomiast mój komentarz do całej sprawy związanej z niepełnosprawnymi jest taki, że państwo w tym przypadku powinno pomóc tym osobom w ogóle bezdyskusyjnie i to natychmiast na wielu różnych poziomach. Natomiast powinno te pieniądze wygospodarować z siebie, a nie dodatkowo dokręcać śrubę przedsiębiorcom.
Zanim jeszcze opinia związków zawodowych, to ja dodam, tak podaje Gazeta Pomorska, że jeśli chodzi o osoby, których dochód przekracza 1 000 000 zł rocznie, to w województwie kujawsko-pomorskim jest to 856 osób i tyle takiej grupy osób ta dodatkowa danina miałaby dotyczyć. Jeszcze Forum Związków Zawodowych, a zatem Sławomir Witkowicz.
Ja bym zwrócił uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, żeby mówić o kosztach tej całej operacji i pomocy, to warto wiedzieć tak naprawdę, o jakiej liczbie osób mówimy, jakie to koszty będą, tak? A tutaj zwracam uwagę, że szacunki wahają się między 272 tysiące, to jest najmniejsza liczba, która funkcjonuje, tak? A 1,5 miliona, czyli tak między 1,5 miliarda a 9 miliardów rocznie, tak? A więc mówimy o potężnych kwotach. Ze wstępnych szacunków z podatku solidarnościowego ma wpłynąć, czy mogłoby wpłynąć rocznie 1 800 000 000, czyli jesteśmy bliżej tej dolnej granicy niż tej rzeczywistej. Więc z całą pewnością ten podatek, nawet jeżeli byłby czy danina, czy datek, obojętnie jak to będziemy nazywać, bo to już jest tylko PR, nic więcej, tak? Nie rozwiązuje podstawowego problemu. To jest pierwsza kwestia, na którą chciałem zwrócić. Poza sporem jest, że państwo ma obowiązki wobec swoich obywateli i ten temat powinno
zwłaszcza tych najsłabszych,
tak? Oczywiście, że tak. To jest jak gdyby poza sporem. Tutaj myślę, nie ma żadnych wątpliwości co do tego. I druga kwestia to jest sposób rozwiązywania tego problemu. Ja zwrócę uwagę, że protest trwa już tam bodajże chyba 35 czy 36 dni, tak? My miesiąc temu na forum Rady Dialogu Społecznego, Forum Związków Zawodowych, wniosło ten temat, żądając debaty i podjęcia działań właśnie na forum tej instytucji. Po to ona została utworzona, żeby wypracowywać w drodze dialogu między tymi, którzy reprezentują przedsiębiorców, pracowników i stroną rządową, rozwiązania trudnych społecznie problemów. Dziwnym trafem akurat wtedy, a szefową, zwracam uwagę, jest pani minister Rafalska, więc szefowa od rodziny, pracy i polityki społecznej, przemilczała ten temat, bo wypłynąłby temat dyskusji na temat sensowności czy sprawności organizacyjnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ruszyłby temat takich, a nie innych dystrybuowanych środków z Funduszu Pracy, o których tutaj mówił kolega z Lewiatana, tak, które nie idą na cele, do których fundusz został stworzony. Zwracam uwagę, że minister Radziwiłł, podpisując porozumienie z rezydentami, tak, podnosząc im wynagrodzenia, finansuje je właśnie z Funduszu Pracy. No, być może jest to forma aktywizacji zawodowej, tak, no, ale dość, że tak powiem, specyficzna. I tak naprawdę rząd w tej chwili prowadzi taką politykę marginalizowania dialogu społecznego, de facto moim zdaniem niszczenia kapitału społecznego i braku takiego zaufania. Ja wiem, że mając większość, można przegłosować wszystko w parlamencie, tak? I w jedną noc można to zrobić z tego wszystkiego. Tyle, że to nie rozwiązuje żadnego problemu, więc naprawdę bardzo sceptycznie podchodzimy do wprowadzenia kolejnego podatku, bo podzielam część argumentów mówiących o tym, że wielki biznes, czyli ci, którzy mają się zrzucić na to, znajdą naprawdę setki sposobów na uniknięcie tego obowiązku. Tak jak zrobiły to wielkie koncerny, tak, które w Polsce niewiele płacą na przykład podatku z CIT-u. Tak. W Niemczech płacą dużo, ale w Polsce niewiele.
Słuchają Państwo regionalnego punktu widzenia w poniedziałek, a po krótkiej przerwie podejmiemy trzeci i ostatni temat w naszej audycji.
Kocham Cię!
Radio PIK. Regionalny punkt widzenia.
No i powracamy do naszej rozmowy. Od 1 marca funkcjonuje ustawa ograniczająca handel w niedzielę. Chyba pokrótce można pokusić się o pierwsze podsumowania. Zatem kto zyskał, kto stracił? Pan Witold? Jankowiak?
Biznes, zwłaszcza w Polsce, ma to do siebie, że bohatersko dostosowuje się do trudnych warunków, w których przychodzi mu funkcjonować. W związku z tym biznes się do tego dostosuje. Natomiast no, co tu dużo ukrywać, jesteśmy jako przedsiębiorcy, jako pracodawcy uczuleni na przepisy nieprecyzyjne i wprowadzane zbyt szybko. I tak naprawdę temu służy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który Konfederacja Lewiatan złożyła, żeby zbadać, no wiadomo, zgodnie z ustawą zasadniczą, ale też uzyskać pewne precyzyjne interpretacje, czy precyzyjną wykładnię tych przepisów. Sama ustawa jedno, jest jeszcze stanowisko ministerstwa i Państwowej Inspekcji Pracy, która to stanowisko jeszcze kwestie pogarsza, no bo mnożą się po prostu nieścisłości, do końca nie wiadomo jak to stosować, jakie za to grożą sankcje. No, robi się z tego bałagan. My chcemy precyzyjnych przepisów w tym zakresie.
Aczkolwiek jeśli chodzi o dane Inspekcji Pracy, to na razie wynikałoby, że no, ten zakaz czy przepisy są respektowane. A z drugiej strony mamy też przykłady, że mamy galerię handlową, która jest wielkim...
Centrum handlowe,
które mamy, które jest wielkim peronem. No. Z kolei inne sieci idą w tą stronę, że swoje placówki stają się placówkami pocztowymi. Jeśli dobrze pamiętam, to oprócz tego, że chodziło o ten wolny dzień dla pracowników handlu, to też miało być to wsparcie tych małych sklepów, a chyba praktyka okazuje się być zupełnie inna. To znaczy duże sieci handlowe wydłużają godziny pracy w te dni poprzedzające niehandlowe niedziele, a z kolei no, ci mniejsi handlowcy chyba nie mogą sobie do końca na to pozwolić.
Panowie, to jest klasyczny przykład, że majstrowanie w biznesie powoduje tylko szkodę. Nie ma żadnych plusów. Bo teraz tak, studenci nie mają pracy weekendy, a mieli. Mali przedsiębiorcy nie mają więcej klientów, bo klienci szaleją w dyskontach i robią shoppingi w sobotę.
Tak,
na
okazuje się, że
wojny.
Obroty wcale nie spadły, chociaż niektórzy
pracownicy,
tak uważali.
Pracownicy tych sklepów.
A Polacy kupują na zapas.
Oczywiście, że tak. Rośnie marnotrawstwo jedzenia przy okazji. Pracownicy tych sklepów, które mają wzrost sprzedaży w soboty, bardzo ciężko pracują do północy i zaczynają pracować w poniedziałek. Chwilę po północy, tak? Więc jest jeszcze gorzej niż było, bo dotychczas rytm pracy był wyrównany, a teraz nagle muszą się sprężać piątek, sobota, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić wolną niedzielę. Po trzecie, małe sklepy wcale nie zarabiają więcej, bo już z badań wynika, że to się nie przeniosło do małych sklepów. Mało tego, małe sklepy narzekają, że proszę pana, ja nie mogę zatrudniać pracowników, sam muszę stać, ja się wykończę, bo pracuję przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Kolejna sprawa, rosną ceny. Państwo o tym nie wiecie, ale są galerie handlowe, w których wielkie sklepy sieciowe zażądały obniżenia czynszy, dlatego że tracą 26 dni w roku sprzedaży, tak? A zaraz będzie 52 dni, bo mamy 52 tygodnie. Galerie handlowe bardzo niechętnie do tego podchodzą, mają biznesplan skonstruowany w ten sposób, że mają określoną rentowność i koniec. W związku z tym te sieci handlowe nieoficjalnie powiedziały, trudno, podnosimy ceny, tak? No bo muszą dziś skompensować sobie wzrost cen, albo tak naprawdę spadek sprzedaży, co do jednego prowadzi. To jest klasyczny przykład, gdzie państwo zaczyna majstrować w rzeczach, których nie powinno dotykać, bo tą metodą można wpaść na pomysł, że tak, w co drugą sobotę nie będzie wolno nam jeździć samochodem, a w co drugi wtorek nie będzie nam wolno skręcać w prawo. To są bardzo dziwne regulacje, służące niczemu, bo mam wrażenie, że ktoś wpadł na pomysł, któregoś dnia się obudził, a zróbmy sobie wolne niedzielę i zacznijmy to regulować. I nagle się okazało, ustawa na kolanie, przepisy nieprecyzyjne, zaczynamy majstrować w biznesie, który bardzo tego nie lubi, że się ktoś wtrąca w biznes. Dlaczego to jest tak, że my sobie zakładamy prywatny biznes, ja pana zatrudniam i teraz państwo mówi tak, ale tu nie możesz pracować w takich godzinach. To jest sprawa między pracodawcą a pracobiorcą. Jeżeli pracownik się nie będzie godził, to pracodawca będzie musiał mu tak długo podnosić cenę, aż się pracownik zgodzi. Bardzo nam się nie podoba i nie akceptujemy tego, że państwo ingeruje w prywatny biznes, tworząc tylko i wyłącznie szkody. Mało tego, państwo jeszcze powoduje to, że się jeszcze z tego się ośmiesza. bo przedsiębiorcy, tak jak pan powiedział, bardzo słusznie, bardzo nie lubią pustki, w związku z tym wymyślają różne rozwiązania. A to któryś sklep zrobił galerię, wywiesił obrazy na ścianach i powiedział, że jest galerią i teraz udowodni mu, że nie jest galerią. No jest. Jedna sieć dyskontowych prowadziła u siebie masowo punkty pocztowe, po czym prezes powiedział, że oni nic nie tworzyli, że to nie wiadomo skąd się pojawiło, a na każdym sklepie z zielonym płacem jest napis punkt pocztowy, tak? I teraz państwo się głęboko zdziwiło, że przedsiębiorcy szukają rozwiązania. No to jest normalne to, że w grze biznesowej szuka się rozwiązania, bo ten, który znajdzie, ten zarobi, bo sprzeda więcej, tak? No i mamy odpowiedź, że państwo absolutnie nie powinno takich spraw dotykać. To jest, przypominam, że te regulacje generalnie albo wynikają z kultury, gdzieś tam w zachodniej Europie od kilkudziesięciu lat tak jest, że Austriacy nie robią zakupów w niedzielę i już. Ale
no i od sobotniego popołudnia tak naprawdę.
Ale to jest element kultury. Mm-hmm. Natomiast Węgrzy, którzy bardzo podobny mają model zachowań jak Polacy,
po roku
powiedzieli, nie, głupi pomysł, ludziom się to nie podoba. 60% społeczeństwa nie wie, która niedziela jest wolna,
tak,
która
to prawda,
nie jest.
Były takie badania.
Były badania niedawno opublikowane.
Ja przyjmuję, że każda, więc mam z tym spokój.
W związku z tym myślę, że stworzenie przepisów, które mają za zadanie tworzyć jakieś warunki, których nie tworzyły, robić dobrze tym, którzy nie robi dobrze, zmniejszając liczbę osób pracujących, zatrudnionych w weekendy, zwiększając ceny, robi wiele szkód. Nie ma pożytku z tego przepisu.
A jakie jest zdanie związków zawodowych?
No powiem tak, my jako Forum Związków Zawodowych nie byliśmy inicjatorami tej
tak, bo tutaj
ustawy.
Solidarność, to prawda.
Żebyśmy tutaj przy
tym było jasność.
mieli jasność. To ja generalnie jestem przeciwnikiem tworzenia ustaw, która składa się z wyjątków, tak, a ta niestety ustawa tak ma. Zwracam uwagę, że ten projekt obywatelski, który był forsowany przez, czy firmowany przez Solidarność, no to troszeczkę inny był niż to, co wyszło z parlamentu, tak? Bo tam każdy musiał coś swojego,
tak, to
swojego
jest
dołożyć.
Daleko tak? Idący kompromis, tak, o którym tak, zresztą tak, sama Solidarność mówiła.
Tak, no i z którego na pewno inicjatorzy nie są do końca zadowoleni. Tak? Na pewno ta ustawa jest dziurawa. Ja podzielam tutaj część tych argumentów, które padły, tak? Ośmieszająca państwo, też się z tym zgadzam, no bo jeżeli się tworzy takie warunki, to nie można stawiać drugiej stronie zarzutów, że z niej korzysta, tak? Że robi te szyldy placówek pocztowych, czy tam.
Usłyszałem niedawno, że dworców. Państwo powiedziało, któryś z ministrów powiedział, że przedsiębiorcy są niemoralni i nieetyczni. Tak?
No, można podzielać ten pogląd, ale łatwo odwrócić w drugą stronę, jeżeli byśmy mówili o etyczności
mamy też zasady,
i moralności ministrów
jest
na przykład, czy rządów poszczególnych. Tak? Mhm. I teraz wracając do wniosku, tak? No bo mówiliśmy o wniosku tutaj Konfederacji Lewiatan. Ja akurat powiem szczerze, ja zapoznawałem się z częścią tego wniosku, nie znam pełnego uzasadnienia tych argumentów, ale myślę, że on skończy tak jak złożony bodajże 2 czy 3 lata temu wniosek dotyczący Społecznej Inspekcji Pracy, który 2 tygodnie temu Trybunał Konstytucyjny rozjechał oprócz jednego argumentów całkowicie resztę odrzucając, ponieważ no nie czarujmy się, no jeżeli zapadły decyzje o charakterze stricte politycznym, tak, w tym wszystkim, a wątpliwości są no trudno powiedzieć niezawisłości, tak, ale no, co do sposobu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego z tego wszystkiego, tak, no to wniosek raczej będzie, no jest moim zdaniem przesądzony. Ja bym bardziej koncentrował się na uporządkowaniu przepisów prawa pracy w zakresie tym, żeby rzeczywiście za pracę powyżej swoich tych takich granicznych norm były godziwe wynagrodzenia bądź inne dni wolne, niż szukanie różnego rodzaju protez tego rodzaju, czy tam stoi właściciel, czy syn właściciela, tak, w tym małym sklepie osiedlowym. Niestety zaczyna sprawdzać się to, co legło, co pogrążyło tę ustawę na Węgrzech, tak, że wielkie koncerny, tak, dążąc do utrzymania, czy zmaksymalizowania swojego zysku, no są w stanie zrobić 70-procentową promocję, tak, nazwijmy to w piątek i sobotę, tak, z którą żaden osiedlowy sklepik nie jest w stanie konkurować. Wygrać po prostu. Tak? Więc myślę, że tutaj w ciągu 2 lat no, trzeba będzie znaleźć jakiś sposób, bo ja uważam, że rzeczywiście w niedzielę no, nie powinno się robić tego typu imprezy. Natomiast na argumenty typu, no ale inni gdzieś tam pracują, tak, że restauracje są czynne, no to zawsze będziemy mieli ten problem. Tak? No, powiem tak, stacja czy...
No bo tak, bo z jednej strony musimy pamiętać, że galerie handlowe nie są zamknięte, tam funkcjonują inne, innego rodzaju...
No, studenci akurat w większości, tylko jeszcze w trybie takim ad vocem, tak? Studenci w większości akurat funkcjonują w usługach niż w handlu, tak? Więc tutaj akurat to...
Ale pamiętajmy o tym, że jeśli galeria handlowa jest teoretycznie otwarta w niedzielę, a ludzie myślą, że wszędzie trąbią, że sklepy zamkną,
to nie idą. Jeszcze wróćmy na koniec do tego wniosku Konfederacji Lewiatan. Chodzi o to, znaczy zdaniem Konfederacji zaskarżona ustawa tworzy dwie grupy podmiotów, objętych i nieobjętych zakazem, a to różnicuje zatrudnionych w nich pracowników. Jedni mają pełną swobodę pracy w określone dni, a inni ograniczoną. Jeszcze na koniec chwila dla pana.
Lewiatan formułował taką propozycję, która nie spotkała się ze zrozumieniem. Otóż proponowaliśmy zagwarantowanie pracownikowi dwóch wolnych niedziel w ciągu kolejnych 4 tygodni.
I to rozumiem.
I to gwarantowało
w kodeksie pracy. A nie wszyscy byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę, bo to też jeden z tych elementów.
Jasne, ale to rozwiązanie gwarantowałoby powiedzmy taki społeczny efekt, że ludzie mieliby wolne niedziele, a jednocześnie nie majstrowałoby w biznesie i nie robiło takiej rewolucji, powiedzmy. To jest rewolucja, pewnego rodzaju rewolucja sposobu myślenia o niedzieli. Można ją popierać albo nie. Zasadniczo takie zmiany wprowadza się powoli i rozpoznając nastroje społeczne. I to jest dobry kierunek. Tutaj nawet vacatio legis nie było za bardzo z tą ustawą.
I to jest kolejna rzecz, na którą państwo zwracają uwagę.
Tak. Dlatego my dążymy do tak naprawdę precyzji tych zapisów, wyjaśnienia wątpliwości, bo nam zależy na dobrym prawie.
No, z drugiej strony też pojawiły się też takie informacje, że ministerstwo też będzie uściślało te przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę. Dziękuję panom za udział w dyskusji. Przypomnę, gośćmi regionalnego punktu widzenia w poniedziałek byli dr Krzysztof Matela, wiceprezes zarządu Business Center Club, kanclerz Loży Bydgoskiej, Witold Jankowiak, dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, i Sławomir Witkowicz, członek zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję państwu za uwagę. Ireneusz Sanger, kłaniam się.